że to na tym układzie taki ciężar, żeby nie zanudzać braci. Najgorsze, jak pierwszy raz kogoś się posłucha i później ma się go dosyć. Chciałbym dzisiaj, teraz, w tej chwili z Matersem takie rozważania przeprowadzić o tych czasach, w jakich żyjemy. Bo jeżeli Pan Jezus w tym słynnym, tej mowie o czasach ostatecznych, to podam, że kiedy to wszystko zobaczycie, że się wypełniają proroctwa, to macie podnosić głowy wasze. Chrześcijanie to zawsze z jednej strony powinien mieć taką głową uniesioną do góry, patrzeć, tak jak to ten słynny kaznodzieja Jan Bunyan napisał książkę Wędrówka Pielgrzyma. I tam jest taka piękna scena, że idzie z tym ciężarem grzechu na wakach chrześcijanin i patrzy na krzyż. Kiedy się zbliża do tego krzyża, to ten ciężar mu spada. Czuje się wolny. I to nam dał Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, że my jesteśmy wolni, że my ciągle te głowy mamy podniesione i patrujemy Królestwa Bożego. Ale różnie to bywało z tym Kościołem na przestrzeni wieków. Czasami kiedy szedł w nocy wieków średnich, prześladowań, to nie zawsze ta głowa była tak w górę uniesiona, bo mieli tą świecę, która im przyświecała proroc. Ale lud Boży w końcu doszedł do tych czasów ostatecznych, do której obecności, gdzie tą głowę mamy ciągle podniesioną. Patrzeć na to, co się dzieje wokół i to ma być dla nich takim kolejnym stopniem do tej coraz bliższej społeczności z Bogiem, do potęgować Jego wiarę. Ale to nie jest takie proste. I chciałbym to podać na pewnym przykładzie. Może najpierw chcę powiedzieć bratersku, że i badacze Pisma Świętego, podejmując się badania proroctw o czasach ostatecznych objawienia, to oni stworzyli, mieli pewną trudność identyfikacji symboli, obrazów różnych, prawda? Bo nie zawsze ta identyfikacja jest bardzo prosta. Jest trudna dlaczego? Bo wiele symboli biblijnych to możemy rozwiązać bez żadnego trudu, prawda? Bo Pismo Święte dostarcza nam tłumaczenia. I tak na przykład woda w Piśmie Świętym, jeżeli gdzieś w objawieniu wymieniona, czy przy powieściach, to wiemy, że woda zawsze przedstawia prawdę albo Ducha Świętego. Drzewo figowe? Nie mamy żadnej wątpliwości. Pismo Święte wyraźnie mówi, że drzewo figowe, olej, Duch Święty, prawda? Niewiasta, co przedstawia Pismo Święte? Kościół. Albo prawdziwy Kościół, albo Izraela też przedstawiała. No.
Albo mistyfikację.
Tak. Ale na przykład z wieloma symbolami już jest trudniej. Na przykład złoto. Mamy powiedziane w Biblii, co przedstawia?
Syny Lewiego przedstawia jako złoto i srebro.
No ale co to jest złoto? No, że wiemy, że boska natura. Po 120 latach, nawet więcej już w tej chwili, prawda, to my wiemy, że symbol boskiej natury, srebro prawdy, chociaż o srebrze też powiedziane, że srebro jest przedstawione. Ale na przykład też świecznik to przedstawia. W Cieniach Przybytków był świecznik. No i co przedstawia? W objawieniu się powtarza później, że między świecznikami chodzi. A że to Kościół nie mamy? Bo dlatego też mówię tak, bo w tej chwili to taki trend nastał, że jak coś nie jest napisane, to nie może, to już jest tylko jakaś dywagacja, czy spekulacja. Konie na przykład. Co przedstawiają konie?
Nauki.
Nauki, no ale czy to je, kto, Ja na przykład nie znajdę. Będę przeszukiwał sobie, nie będzie identyfikacji wyraźnej. Egipt. Egipt świat. No tak tłumaczymy świat. Ale na jakiej podstawie ktoś powie? No i teraz, jakie metody bracia używali? Nasi, ci, którzy zakładali zręby badaczy Pisma Świętego. Jakie metody ten lud Boży używał do radzenia sobie z symbolami i obrazami Pisma Świętego? Z cieniami przybytku, prawda? Które były potrzebne do zrozumienia proroctw, bez których, tak jak apostoł Piotr powiedział, bylibyśmy w ciemności. Gdybyśmy nie mieli tej mowy prorockiej, tej świecy, pochodni, to bylibyśmy w ciemności. I tutaj z bratem Staszkiem niedawno żeśmy mówili, że Biblia to co to jest? To matematyka, prawda? Matematyka. Użyli metody z tej, której my się uczymy w szkołach. A konkretnie układ równań z wieloma niewiadomymi. Jeżeli jest w zadaniu kilka niewiadomych, na przykład, jeżeli chcemy tam obliczyć prędkość czy drogę i zadanie zawiera jakieś dane, podaje przyspieszenie, to co robimy? W matematyce, w fizyce, jeżeli mamy tyle, ile niewiadomych jest, to tyle trzeba ułożyć równań. Ja pamiętam, kiedyś pracę dyplomową robiłem, to liczyłem budynek, to było 78 równań było. Tyle było niewiadome. Jeszcze te komputery były takie wielkie jak szafy, jak pomieszczenie, to musiałem od dziekana wziąć pozwolenie. Tam wyliczyli mi, później mogłem pracę dyplomową napisać. Ale w szkołach podstawowych już właśnie uczą. Jak są dwie niewiadome, to się układ dwóch równań. Jak trzy niewiadome, to trzy równania. I właśnie tak bracia postąpili. Dla nas, których interesują proroctwa i obrazy biblijne, to każdy z nich jest takim równaniem z kilkoma niewiadomymi. I my musimy szukać w Biblii fragmentów, które mówią o podobnych wydarzeniach, o podobnych rzeczach, o podobnym znaczeniu i porównywać je. A że musimy z różnych miejsc Słowa Bożego, to mamy na to takie przyzwolenie w prorocy Izajasza, gdzie w 28 rozdziale, w 10 i 14 wersecie mówi, że Pan Bóg, jak dawał Izraelowi przez proroków różne przykazania, to jak im podawał? Przykazanie za przykazaniem, przepis za przepisem, trochę tutaj, trochę tam, tu i ówdzie. No i co tam dalej mówi? Na to, aby szli, a padłszy, stłukli się, prawda? A uwikławszy, będąc pochwytani byli. A więc Pan nie dał tego, to celowo tak może porozsiewał po Biblii, żeby byle kto, jakiś człowiek, który jest niegodny tego boskiego zaufania, który chodził może swoimi drogami, żeby miał dostęp do tych tajemnic Bożych. A w innym miejscu czytamy przy powieściach Salomona w 25 rozdziale, że co jest chwałą Pana Boga?
Chwała Boża tajemnic sprawę, słowa no właśnie, królów, tak. Wywiadywać się rzeczy.
Chwałą Bożą jest rzecz ukryć, a chwałą królów rzecz zbadać. Więc jeżeli Pan Bóg powołuje swój lud po to, żeby byli kiedyś królmi, kapłanami, no więc zaprzęga ich do rozwiązywania takich równań. Oprócz tego, że ma pilnować swojego charakteru, serca, pobożności, to jest rzecz oczywista. Ma się zmieniać. To oprócz tego ma jeszcze rosnąć w atmosferze tego rozwiązywania tajemnic Bożych. I one jako takie to może zbawienia nie dają, ale one pozwalają, żebyśmy się umieścili w takiej atmosferze duchowych rzeczy, w atmosferze, gdzie Bóg jest obecny, gdzie Jego dzieci, które tworzą właśnie warunki do duchowego rozwoju. A teraz przeczytam werset, w którym jest ta jedna niewiadoma, którą bym chciał z braterstwem, żebyśmy tak spróbowali rozwiązać. W Ewangelii Marka w 1 rozdziale jest opisana postać Jana. A Jan miał na sobie odzienie z sierści wielbłądzie i pas skórzany wokół bioder swoich i jadł szarańcze i miód leśny. A głosił mówiąc, idzie za mną mocniejszy niż ja, któremu ja nie jestem godny, schyliwszy się rozwiązać rzemyka u sandałów jego. Jan był poprzednikiem Pana, wskazał na Pana. Ja myślę, że w czasie której obecności tego Pana to też poprzedza klasa Jana. Tych, którzy mieli prostować drogi, pokazywać, że ten Pan już stoi, tylko że Jego nie znają. Ale nie o Janie też chciałbym mówić, tylko o tym, co on jadł. A jadł, jak pisze, szarańcz. I teraz, czy to jest przypadek, że taka informacja jest? No, ktoś może powiedzieć, że przypadek. A ja chciałbym braterstwu pokazać, że gdy pozbieramy sobie dane o szarańczy, to się okaże, że może ona być pokarmem dla nas, którzy żyjemy w czasie wtórnej obecności, w tym Dniu Pańskim, gdzie Pan nas zaliczył do tej klasy tego Jana, który ma rzucać światło na te wydarzenia, które są wokół nas. Pozbierajmy teraz dane o szarańczy. Co nam Biblia przedstawia? W Starym i w Nowym Testamencie. Te, które są najbardziej, najobszerniejsze w swojej treści. I tak od początku to szarańcze spotykamy jako ósmą plagę w Egipcie, prawda? Co o niej wiemy? Wiemy o tym, że Mojżesz przychodzi do Egiptu po raz drugi. Po tych 40 latach, kiedy tam uczył się cierpliwości, uczył się pokory i przychodzi do Egiptu, Pan Bóg daje mu wszelkie prerogatywy, żeby zmusić do Faraona do wypuszczenia swego ludu. Najpierw się pokazuje swoim braciom, Aaronowi. Aaron wychodzi nawet naprzeciwko niemu, razem idą do swoich braci. Pokazuje im znaki, cuda. A później przychodzi czas na Faraona. Idzie do Faraona i każe mu wypuścić. Faraon jest zatwardziały. I wtedy zaczyna smagać plagę za plagą. Ósma plaga właśnie jest plagą szarańczy. Mojżesz zsyła na Egipt kolejną plagę. To Pan zsyła te plagi, ale Mojżesz jest jego takim pełnomocnikiem, tym, który ma udział w dokonywaniu tych plag. I pisze, że szarańcze to jest zapisane w 2 Mojżeszowej, 10 rozdziale, od 1 do 20 nie będę czytał. I zrywa się wiatr wschodni i przynosi szarańcze, która zaczyna pożerać wszelką zieleń Egiptu. Egipcjanie są tak udręczeni tym, że w końcu faraon mięknie, prosi Mojżesza, żeby plaga została cofnięta. Pan cofa plagę i wtedy przychodzi wiatr zachodni i spycha ją do Morza Czerwonego. I informacje wszelkie kończą. Drugi fragment to szarańczy. A więc tutaj widzimy tą szarańczę jako dopust Boży, jako plagę na Egipt. Z kolei prorok Joel w 2 rozdziale od 1 do 11 też jest opisany Dzień Pański, w którym wojskiem Pana jest wielki lud, nieporównywalny z innymi, o cechach i organizacji szarańczy. Jego cel to zniszczenie. Przed nim pisze, że ziemia jest jako Eden, jako ogród Eden, a za nim pustynia spalona ogniem. Ich siłą są konie i wozy bojowe. Pędzą po górach, tak jak ja już tak tylko wymieniam to, co tam jest napisane. Pędzą po górach, a przed nimi ludzie ze strachu bledną. Bledną narody. Szturmem zdobywają mury, a jak trzeba, to wchodzą przez okna, jak złodziej, tam pisze. Drży przed nimi ziemia, ale i niebo też. Słońce, księżyc, gwiazdy są zaćmione. Działają na rozkaz Pana. I to jest właśnie najciekawsze. Ja może jeszcze to przeczytam. Proroka Joela w 2 rozdziale kiedy wymienia te wszystkie rzeczy straszne, które tam się działy, to pisze tak, a drży przed nim ziemia i trzęsie się niebo. Słońce i księżyc są zaćmione, a gwiazdy tracą swój blask. I Pan wydaje swój donośny głos przed swoim wojskiem, gdyż bardzo liczne są jego zastępy i potężny jest wykonawca jego rozkazu. Tak, wielki jest dzień Pana i pełen grozy, któż go przetrwa. A więc Pan się pokazuje, Jahwe, jako wódz tej strasznej armii, która miała w dniu pańskim spełniać jego wolę. Później do Szarańczy wraca jeszcze następny prorok Amos, w 7 rozdziale, gdzie w pierwszych 3 wersetach jest opisane, że Szarańcza zaczęła pożerać trawę, która odrastała po kośbie królewskiej. Pierwsza kośba to była dla królów podatek, tak jak i Żydzi składali, ale później, kiedy już zaczęło to rosnąć, dla nich to wtedy przyszła szarańcza. Ale Pan na prośbę cofa szarańczę, aby nie wyrządziła szkody Jakubowi. Bo tam prorok mówi, Panie, mówi, bo mały jest jeszcze. Pan cofa szarańczę. No i jeszcze jedno jest miejsce w Księdze Objawienia, kiedy jest opisana 5 trąba z tych cyklu 7 trąb, przez które gniew Boży miał się dokonać. Nazwana też biadą, bo kiedy te 4 trąby przebrzmiały, to później objawiciel Jan widzi, jak leci przez pośrodek nieba anioł i mówi biada, biada, biada mieszkającym w ziemi dla 3 aniołów, którzy jeszcze zatrąbić mają. A więc 5 trąba równa się 1 biadzie. I co tam czytamy? Że nie byłoby tej szarańczy, może ja przeczytam tak dla ciekawości, żeby nie być gołosłownym. 9 rozdział od 1 wersetu. I zatrąbił 5 anioł i widziałem gwiazdę, która spadła z nieba na ziemię. I dano jej klucz od studni otchłani. I otwarła studnię otchłani i zbił się ze studni dym, jak dym z wielkiego pieca. A słońce i powietrze zaćmiły się od dymu ze studni. A z tego dymu wyszły na ziemię szarańcze, którym dana została moc, jaka jest moc skorpionów na ziemi. I powiedziano im, ażeby nie wyrządzały szkody trawie, ziemi, ani żadnym ziom, ani żadnemu, a tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Bożej na czole. I nakazano im, aby nie zabijały, lecz wrzęczyły przez 5 miesięcy. I tutaj dalej opisuje, że w owe dni ludzie będą szukać śmierci, śmierć od nich uciecze. Ma moc dręczenia ludzi. Wszystkich, oprócz tych, którzy mają pieczęć Boga na czołach. I opis szarańczy, zobaczcie, to też jak się pokrywa też z tym, co Joel mówi. Podobieństwo do koni. Opis szarańczy jest taki, że mają złote korony, twarze ludzkie, włosy kobiece. I z czym od razu kojarzymy, jak włosy, jak kobiece? Z Samsonem kojarzymy, prawda? Bo on był tym pomazańcem Bożym, który niszczył wrogów Izraela i miał właśnie, jego siła była w długich włosach. Zęby lwie, pancerze żelazne, ogony jak u skorpionów. A ogon w Piśmie Świętym przedstawia fałszywego proroka, tak Izajasz mówi to. Czas to 5 miesięcy. Ich królem, aniołem przepaści była Babel, niszczyciel. No i spróbujmy teraz z tych czterech fragmentów Biblii wyciągnąć jakieś wnioski. Przede wszystkim czas. Jaki to jest czas? Nie ulega wątpliwości, że to jest czas, który obecności. Dzień Pański. I wynika to z proroka Joela. I z proroka Joela wynika, bo Joel opisuje, że tak będzie straszny ten Dzień Pański, że nikt go nie będzie mógł znieść. I że Pan Bóg wydaje głos przed swoim wojskiem. Pan Bóg wdaje się w sprawy ziemi, żeby założyć swoje królestwo. Że to jest Dzień Pański, czas, który obecności wynika też i z Księgi Objawienia. Gdyż Jan zostaje przeniesiony. Jak sięgniemy do Objawienia, do początku tej księgi, to tam pisze, że Jan został przeniesiony w Dzień Pański. To nie jest ani sobota, ani niedziela. To jest czas, w której obecności, bo tak Pismo Święte naucza. Nazywa Dzień Pański, identyfikuje z wtórą obecnością, z przyjściem Pańskim. I właśnie widzi tamte trąbienie siedmiu aniołów i trzech gwiazd. W końcu klęska szarańczy jest też efektem powrotu Mojżesza do Egiptu. To też jest jeden z najpiękniejszych starotestamentowych obrazów ukazujących wtórą obecność naszego Pana, gdzie smaga obywateli plagami. Mają one przynieść wolność Izraelowi. Widzimy, że kiedy przyszła dziesiąta plaga, kiedy zostali pobici pierworodni, faraon obezwładniony, wtedy wyszli na wolność chwały dzieci Bożych. Amos też podaje szczegół, że szarańca pożerała to, co nastąpiło po tym, jak minął czas królów. A w objawieniu pisze, że ta szarańcza wyszła wtedy, kiedy upadła ta wielka gwiazda z nieba. I jest to właśnie czas, w której obecności Jezusa, gdy przychodzi jako ten hetman Boga, by usunąć stary porządek rzeczy. I co się dzieje w owym Dniu Pańskim? Jak popatrzymy, bracia ogłosili, które przyjście to względny spokój panował do 14 roku. Ale w 14 roku wybucha pierwsza wojna światowa. Ten wiatr z wizji Eliasza, który łamał góry i skały, a w Biblii w objawieniu opisany jako piąta trąba, jako trąba, która dała sygnał do wyjścia szarańczy. Pierwsza wojna, która przynosi upadek trzech cesarzy. A w 1917 roku, w wyniku rewolucji październikowej, powstaje pierwsze państwo robotniczo-chłopskie. Powstaje z zamiarem objęcia zasięgiem całego ziemskiego rodu. I w międzynarodówce tak śpiewają, że kiedy nasz związek ogarnie ludzki ród. I takie jest działanie tej szarańczy. Bo to socjalizm jest pokazany, komunizm tej szarańczy. Ze wschodu na zachód wieje wiatr, który niesie rewolucję światową. W 17 roku najpierw w Rosji, później przychodzi druga wojna światowa i zaczyna się ekspansja komunizmu na kraje Afryki, Ameryki. Wszędzie tam, gdzie panuje kolonializm, gdzie panuje wyzysk, wszędzie ta siła zaczyna działać. I na naszych czasach, na naszych oczach, w naszych czasach, w latach 70. co się stało? Że w pewnym momencie zrywa się wiatr, ale już jaki? Już zachodni wiatr się zrywa. I co genialnie brat Russell przewidział, kiedy powiedział, że połączone siły Kościoła, państwa i kapitału zniosą socjalizm. I na naszych oczach w 70. latach zaczął się proces, który zmiótł szarańczę do Morza Czerwonego. Tak jak to właśnie w 1800 to było napisane chyba tam w 90. którymś roku. Kiedy jeszcze socjalizmu jako takiego zorganizowanego nie było. Już nasi bracia to przepowiedzieli. Ale jednocześnie co brat Russell powiedział? Że kiedy to zostanie, stanie się. Kiedy połączone siły zniosą socjalizm, wtedy nastanie czas anarchii, upadku starego porządku rzeczy. I zauważmy, że ten socjalizm akurat, bo te 5 miesięcy od szarańczy, to z jednej strony historycy podają, że 5 miesięcy było takich decydujących wtedy, że czerwoni objęli kluczowe pozycje w Rosji dawnej. Ale też od 1846 roku, jak Marx napisał podwaliny tej ideologii komunistycznej, Kapitał, to do lat 90., kiedy upadł komunizm w Związku Radzieckim, to jest 150 lat, 5 miesięcy, po 30 dni. 150, rok za dzień za rok minęło. Czy to jest przypadek? To każdy sobie musi szczerze na to odpowiedzieć. Po pladze szarańczy była już tylko ciemność i pobicie pierworodnych. A więc widzimy, jak my blisko żyjemy tych wydarzeń. Widzimy tą ciemność. W Egipcie było opisane, że była tak wielka ciemność, że ludzie macali, jakby mogli dotknąć, a nie mogli sobie z tym poradzić. I patrzymy na ten biedny świat, on nie może sobie poradzić. Jeszcze jako tako się wiodło, kiedy były te dwa obozy, się szachowały wzajemnie. Ten spokój jakoś jeszcze był zachowany. W tej chwili nie ma kto bronić klasy robotniczej, robotników. Kapitalizm ich wyciska jak cytrynę. I jest tylko kwestią czasu, jak nastąpi wybuch społeczny i pobicie pierworodki. Miejscem, gdzie ta szarańcza się wyległa, to była Rosja. A tą studnią, z którego ona wyszła, studnia otchłani, to szatan ma też taki otchłani się znaleźć. Ci aniołowie są. A więc to jest stan taki niepamięci. Stan wyłączenia ze społeczeństwa. Prawda? To było zesłanie. Car wszystkich swoich przeciwników. Tych, którzy nie zgadzali się z jego królestwem, panowaniem, zesłał na Syberię. I na Syberii było 900 tysięcy zesłańców. I kiedy gwiazda spadła z nieba, a tą gwiazdą była gwiazda Caratu, do którego się modlili ci zwykli, prości ludzie, którzy uważali, że to jest władca z Bożej łaski, na którego nie można ręki podnieść. Ale kiedy się znaleźli ludzie, którzy podnieśli tą rękę i kiedy spadła, kiedy pokazano, jak gigantyczne pieniądze potrafili kupować na Rywierze Francuskiej w Monte Carlo przedstawiciele rodziny carskiej i w jakim zbytku żyli ci bojarowie w Rosji, to ten autorytet upadł. Pisze, że dano klucz, to ten rząd tymczasowy, który spowodował też, przyczynił się do tego, do upadku caratu, że tym kluczem otworzono tą otchłań i wyszła szarańcza. Najpierw wyszedł dym z pieca, to była ta rewolucja socjalistyczna, anarchia, w której zaczęło się kotować wojna domowa i z tej wojny domowej, z tego zamieszania wyszły szarańcze. Wyszły szarańcze, które wróciło 900 tysięcy zesłańców, którzy natychmiast zaczęli walkę o radziecką Rosję, o socjalizm. I teraz pisze tutaj, charakterystyka tej szarańczy. Konie zgotowane do bitwy. U Joela też pisze, że ta szarańcza biegła po górach. To doktryny rewolucyjne. Stąd nacisk na upolitycznienie społeczeństwa. Ci z nas, którzy żyli jeszcze w komunizmie, to pamiętają w szkołach, na każdym kroku, apele, defilady. Nie można było się wymigać nawet od tego. Trzeba było słuchać tego, uczyć się. Korony podobne złotu były. To nasz Pan ma taką koronę. A to była idea założenia na ziemi sprawiedliwego porządku. To musimy powiedzieć, że socjalizm niósł coś takiego. Coś, co było na podobieństwo Królestwa Bożego. Ale bez Boga, musimy powiedzieć. Ta szarańcza miała twarz ludzką. Wizytówką socjalizmu było dobro człowieka i powszechne braterstwo. Włosy niewieście, tak jak u Samsona. Siła władzy, która docierała wszędzie. Metody podstępne, tak jak Samsona. Samson używał wszelkie metody, które używał, były dostępne. Tak jak to się mówi w sporcie, że to ciosy poniżej pasa. On to wszystko czynił. Jak popatrzymy na socjalizm, takich metod używał. Fałszował wybory. Takie farsy organizował, kiedy już te wybory były. Różne zamachy stanu. Eksport rewolucji na cały świat. To były metody tego biblijnego Samsona. Zembyl wie. To i Joel też mówi, że też. To jest, pokazuje siłę, która miażdżyła wszelki opór. Nie było siły, już jak się gdzieś oszańcowali w jakimś państwie, wtedy terrorem, wszelkimi dostępnymi metodami niszczyli każdy opór. Żelazne pancerze ta szarańcza miała. A więc była to ta żelazna sprawiedliwość. Każdemu według potrzeb, a od każdego według możliwości. Tak będzie też w Królestwie Bożym, myślę, że służba dla drugiego brata, dla bliźniego będzie na tym polegała, że od każdego według możliwości, a każdy według, każdemu według potrzeb. I oni mieli właśnie taką metodę. Ogony jak u skorpionów. Tak jak powiedziałem, ogon przedstawia fałszywego proroka. I to była ideologia fałszywa, bo ignorowała, walczyła z Bogiem. A królem szarańczy była Babel. Pisze, że anioł przepaści. Pilnował, aby z otchłani nie wydostał się ten porządek, z którym walczyli. Była to partia komunistyczna, która wtrącała do niebytu wszystkich wrogów komunizmu, której władza była absolutna. Nie można było umrzeć dla tej idei, bo pisze, że śmierć od nich ucieknie. Komunizm nie zmuszał do ateizmu, ale walczył z religią, zamykał kościoły, cerkwie, rozbierał te cerkwie, dręczył tych, którzy pragnęli powrotu do kapitalizmu. Ci nawet z braci, którzy próbowali jakieś interesy prowadzić, to byli ograniczeni różnymi kontrolami, domiarami. Życie takich prywatnych, a ci, co mieli więcej, to byli po prostu upaństwowani. Nie można, trzeba było żyć dla tego systemu. Tutaj nie chodzi o tak wymierzenie sobie, popełnienie samobójstwa, prawda? Bo to jest najprostsze. My wiemy, że to literalnie nie można objawienia tłumaczyć. I to, że będą chcieli ludzie umrzeć, ale śmierć od nich uciecze, to właśnie polegało na tym, że nie można było, będąc, żyjąc w tamtych krajach, nie można było być objawieniem. Trzeba było żyć dla tego systemu. Się męczyć, jak to się męczył, ale te wszystkie znosić jego władztwo. Tylko ci, co mieli pieczęć Boga na czołach, to tym socjalizm nie mógł zaszkodzić. Nowym stworzeniom. Tak jak apostoł Paweł w liście do Filipian w 4 rozdziale, 10 wersecie mówi o tej zieloności, że nas powinna taka zieloność w uczuciach wierności dla Boga, miłości do braci charakteryzować oddanie. To ta szarańcza tej zieloności nie była w stanie pożreć. Bo to była wiara, sposobność też do cierpienia. To wszystko było. Nasi bracia na gułagach byli zsyłani. I tam nikt im tej wiary nie wyrwał. Oni wręcz traktowali to jako sposobność do wyrabiania charakteru. I to nawet, nie wiem, czy ktoś z was zaczytał takie opowiadanie Sołżenicyna, jeden dzień życia Iwana Denisowicza. I on tam opisuje między innymi takiego baptystę chyba, który miał tą swoją Biblię, czytał ją, umiał znosić te wszystkie trudności gułagu, nie narzekał. Był przykładem takiego człowieka, który miał pieczęć Boga na swoim czole. Szarańca takim ludziom nie szkodziła. I teraz wracamy jeszcze do Amosa. Tam u Amosa pisze, że on prosi, taką ma prośbę do Pana, kiedy zobaczył, że ta szarańcza pożera tą trawę, to mówi do Pana, przecież Jakub jest taki malutki. Mówi, Panie, mówi, zaniechaj, mówi, zabierz to szarańcze, mówi, bo żeby ona nie skrzywdziła tego Jakuba. I ten literalny Jakub, czyli Izrael, to oparł się Związkowi Radzieckiemu i tej całej ideologii komunistycznej. Chociaż jak wszyscy, jak bracia pamiętają, w 1948 roku to właśnie blok państw komunistycznych przyczynił się w dużym stopniu, że to państwo Izrael powstało. Później, kiedy wszystkie kraje arabskie napadły na nich, to właśnie z Czechosłowacji przyszedł transport broni i dzięki temu pokonali Arabów. Później myśleli, że będzie tam placówką komunistyczną Izrael, a tymczasem Izrael ich zdradził i może przyłączył się do tego świata zachodniego. Ale też duchowy Izrael czerpie z historii XX wieku wiarę i pewność w spełnienie się boskiego planu. Bo bracia zauważyli już, już brat Russell i ci bracia zauważyli, że socjalizm jest taką siłą, której Pan będzie używał do niszczenia starego porządku rzeczy. I jeżeli ten Jan miał tą szarańczę jeść, to właśnie na tym miało polegać spożywanie tego proroczego pokarmu, żeby upewniać braci, że te wszystkie scenariusze, które nasi bracia wytyczyli, idą we właściwym kierunku. Lud Boży, jak patrzy na ten system, to widzi w tym ruchu wypełnienie się słów Jakuba. Jakuba, kiedy w 5 rozdziale Jakub mówi tak: a teraz wy bogacze płaczcie i narzekajcie nad nieszczęściami, jakie na was przyjdą. Bogactwo wasze zmarniało, a szaty wasze mole zjadły. Złoto wasze i srebro zasiędziała śnieć i świadczyć będzie przeciwko wam i strawi ciała wasze jako ogień. Nagromadziliście skarby w dniach, które się mają ku końcowi. Oto zapłata zatrzymana przez nas robotnikom, którzy żeli pola wasze, krzyczy, a wołania żeńców dotarły do uszu Pana zastępów. Żyliście na ziemi w zbytku i w rozkoszach, utuczyliście serca wasze na dzień uboju, wydaliście skazujący wyrok, zabiliście sprawiedliwego, nie opiera się wam. A jeszcze teraz drugi werset. Z proroctwa Izajasza z 13 rozdziału. Kiedy Izajasz widzi Babilon, wypowiada się o Babilonie i mówi tak. Wypowiedź o Babilonie, jak to widział Izajasz syna Amosa. Na łysej górze zatknijcie sztandar, podnieście na niej głos. Machajcie ręką, aby wkroczyli do bram panów. To miało być proroctwo o Babilonie. Wejście, jakaś armia miała wejść w bramy panów. Ja wezwałem moich poświęconych i powołałem moich bohaterów, dumnych z mojej chwały, aby wykonali wyrok mojego sądu. Słuchaj, na górach wrzawa jakby licznego ludu. Słuchaj, zgiełk królestw zgromadzonych narodów. Pan zastępów dokonuje przeglądu zastępów bojowych. Ciągną z dalekiej ziemi, od krańców nieba Pan i narzędzia jego grozy, aby zniszczyć całą ziemię. Biadajcie, bo bliski jest dzień Pana, który nadchodzi jak zagłada od Wszechmogącego. Dlatego opadają wszystkie ręce i truchleje każde serce ludzkie. I są przerażeni, ogarniają ich kurcze i bóle, biją się jak rodząca. Tak było przez te minione 70 lat. Było zaćmienie słońca, księżyca, to co mówił Joela, walka z religią. To był system, który Pan używał, żeby uderzyć w stary porządek rzeczy. A tym starym porządkiem to królowie byli, kapitalizm. To była fałszywa religia, prawosławna czy katolicka. To wszystko było niszczone. I to w sposób taki przemyślany, zorganizowany, tak jak tam u Joela pisze, że każdy w swoim szyku. Powiem braterstwu, że kiedyś byłem w Wilnie, w jednym, zachodzimy do kościoła, gdzie na drzwiach pisze, że to jest muzeum ateizmu. Tak zrobili. Kościół dominikański. Akurat w tym kościele, w którym ojciec jeszcze przed wojną opowiadał, że widział, jak w podziemiach było masę trupów z krzyżami na czaszkach dzieci, kobiety, jacyś studenci odnaleźli w danych zapiskach, że w podziemiach kościoła dominikańskiego są jakieś katakumby. I kiedy zapłacili, kiedy dostali się, później to wycieczki były na Dwarstandu tam. To pełne pokłady, ludzie poukładani byli jak warstwami, łomem na kilka metrów badali. I mówi, w jednej sali był jakiś taki bardzo znaczny ktoś, to pierścienie miał, ale siedział, nogi miał połamane. Za ołtarzem była mała dziura, którą widocznie jedzenie mu spuszczali. Okazało się, że był kościół kalwiński w Rosji, nagle on zniknął. I przypuszczają, że to właśnie byli ci protestanci zniszczeni właśnie przez katolicyzm. Jak mój wujek, katolik, kiedy mu żeśmy powiedzieli, to mówi, że to była epidemia cholery. I tych ludzi tam, no mówimy, ludzi umarłych na cholerę to palono i zakopywano i nie wycinano krzyży. A on wtedy mówi, tak, mówi, państwo szapieńscy przyjechali z Polski na Litwę uczyć historii Litwy. Tak złośliwie powiedział. Nie, i nie przyznał się, że to właśnie była robota. Ale później założono tam Muzeum Ateizmu. I to wcale nie było głupio zorganizowane. Człowiek, który ma wątpliwości, który nie ma wiary, to przyjdzie i jak zobaczył to, co zostało tam wypuklone, to, co kler robił, co ci, którzy panowali niby z łaski Boga robili, to wszystko było wypuklone, pokazane przestępstwa, handel niewolnikami, inkwizycja. To robiło wrażenie i wyrywało wiarę ludziom. Tylko ci, którzy mieli pieczęć, to by się nie poddali tej indoktrynacji. Szarańca opisuje to, jak byśmy to przeczytali, to, co robił socjalizm w sposób zorganizowany i planowy. Tak jak Samson. Ale z jej upadkiem, upadkiem Szarańczy, z upadkiem ich króla Badona, z upadkiem Samsona, oślepieniem jego, łączy się wejście świata w okres anarchii. Ognia trawiącego stary porządek rzeczy. I to musimy, proszę Bartosa, widzieć, w jakich czasach my żyjemy. Jeżeli Bartosel powiedział wyraźnie, że jak połączone siły zmiotą socjalizm, nastanie ogień anarchii. Będzie wielki ucisk. I teraz znowu mamy dyskusję. Nie uważamy, że to nic takiego, ale czy my możemy do takich wniosków dochodzić, że to jest nic takiego. Kiedy widzimy ten terroryzm, który zaczyna szaleć w tym świecie, dokuczać ludziom. Terroryzm dotychczasowych żeńców i niewolników. Ci, którzy żeli krainy, zaczynają się upominać. Z drugiej strony innego rodzaju żeńcy, jak te kraje trzeciego świata, które w inny sposób niszczą chrześcijaństwo. Bo Księga Objawienia opisuje sąd chrześcijaństwa, nie opisuje sądu tych krajów pogańskich, Japonii, Chin, Czarnego Lądu, Eskimosów. Nie. Objawienie dotyczy sądu wylania tych plag na chrześcijaństwo. Na tą religię, która zajęła miejsce narodu wybranego, które został w żniwie tego wieku i później podczas powstań rozpędzony po całym świecie. Podobny los ma spotkać i chrześcijaństwo. Jeżeli żyjemy w żniwie wieku Ewangelii, to mają przychodzić na te chrześcijaństwo ciosy. I z jednej strony jest terroryzm, z drugiej bogacące się kraje trzeciego świata, te, które były niewolnikami i które były koloniami krajów chrześcijańskich. One zaczęły Brazylia, Wietnam, Chiny, które były wykorzystywane, prowadzono te wojny opiumowe z nimi, Indie, które do 1948 roku były kolonią brytyjską. Te kraje nagle zaczynają się bogacić. Idą pędem, mają 10, 11, 12% wzrost. Zalewają tanimi produktami rynki europejskie. Przemysłowcy z Europy Zachodniej przenoszą produkcję. Klasa robotnicza zostaje bez środków do życia. W tej chwili nie jest jeszcze źle, ale ten proces się zaczął. A tam ludzie też mają rodziny, chcą jeść. Oni zostali podniesieni na wyższy poziom. Mieli takie cieplarniane warunki, więc trudno im z tego zrezygnować. I to jest takim czynnikiem pchającym do anarchii, do upominania się o swoje. To są działania, które niszczą chrześcijaństwo gospodarczo i musi dojść do konfrontacji, bo Zachód dłużej nie wytrzyma konkurencji, przenoszenia zakładów, bezrobocia własnych robotników. A dla nas to jest źródłem wiary i nadziei na rychłe Królestwo Boże. Że to Królestwo, zabranie Kościoła jest na wyciągnięcie ręki. Musimy jednak pamiętać, że to, co wiemy i widzimy, to nie jest wcale nasza zasługa. Jest darem usługującego Pana podczas której obecności i Jego narzędzi, sług, przez których dawał pokarm na czas służby. ten pan, który, jak przypowieść mówi, wracał z wesela czy z weselem, to zdawać by się mogło, że ci, którzy na niego czekali, że powinni jemu usługiwać, a to tymczasem odwrotnie. To pan się przepasuje, sadza ich za stołem i usługuje. Jaki to jest piękny obraz, proszę bratelstwa, na to, co pan daje nam w czasie wtórej obecności. Tylko chcę powiedzieć, żeby nie byłoby tego zrozumienia, gdyby nie chronologia biblijna. Gdy bracia nasi, tworząc ruch badaczy, tą chronologię się posługiwali. I to dzięki tym obliczeniom biblijnym my widzimy to teraz w lepszym świetle niż może bracia kiedyś. To wszystko, co ta służba tego wiernego sługi jest dla nas taką częścią tego sznuru wiedzy, wiary. Bo musimy powiedzieć, że ten sznur wiary to i występuje w takich podstawowych naukach, doktrynach. Ale myślę, że sznur wiary występuje też w dziedzinie proroctw, który został już wtedy gdzieś tam zaczepiony na początku wtórej obecności i bracia pokazali, w jakich kierunkach będą się rozwijały czasy ostateczne. Że takim jednym sznurem będzie zrozumienie końca wieku Ewangelii i roli Kościoła w nim, ale i będzie taki sznur wiary dotyczący Izraela, że nasi bracia mieli się trzymać tych proroctw o powrocie Izraela, obserwować. I zauważmy, że wszystko w tym Izraelu tak biegnie, jak właśnie bracia to przez Słowo Boże zaplanowali. No jeszcze jeden ten sznur wiary to pokazuje, co miało się stać tutaj w chrześcijaństwie. Jak miał wyglądać upadek chrześcijaństwa, tej wielkiej nierządnicy, która jest opisana w Biblii. To należy do tego sznuru i my nie możemy w tej chwili, jak minęło już ponad 100 lat wydarzeń, stwarzać znowu jakiejś wizji, że jakaś bestia będzie gdzieś tam z Chin powstawać, że jakiś muzułmanie nie wiadomo co stworzą na świecie. Nie, to są tylko narzędzia. Z tego, co brat Rosel nam zostawił, to socjalizm był tym czynnikiem, który miał zakończyć stary porządek rzeczy. Najpierw socjalizm, tak jak Samson, zorganizowany, a później oślepiony. Czyli ludzi bez nadziei żadnych, pozbawionych środków, których socjalizm właśnie podniósł, pokazał, co im się należy. I kiedy im to się odbiera, to ma dojść do takiego ostatecznego wybuchu. I jeszcze raz powtórzę to, co myślę dla wielu powinno też braci, którzy może nie podzielają takiego schematu tych tomów nauki braci naszych. To powinno, ja myślę, być takim taką przestrogą i przynajmniej dać do myślenia. Jeżeli jest powiedziane, że po owocach ma być wszystko poznane. Ludzi mamy poznawać po owocach, prawda? Jeżeli ktoś rozsiewa wokół siebie dobro, no to raczej uważamy, że to jest dobre, prawda? Pan Jezus, jak rozmawiał z faryzeuszami, to też im tłumaczył. No jeżeli... I oni nawet sami przyznawali. Kiedy widzieli Jego dobre uczynki i cuda, to mówili jak? No wiemy, że od Boga pochodzisz. I teraz zauważmy, że Pan Bóg jak powinien z tym ruchem badaczy Pisma Świętego postąpić. W myśl tej zasady Piotra, że Pan Bóg pokornym się, pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Zauważmy bracia, że pojawili się nasi bracia, badacze Pisma Świętego 100 już 40 lat temu, którzy mówili, że od tych 140 lat, że tylko ten, kto będzie czytał Pismo Święte bez komentarzy, pójdzie w ciemności zewnętrznej. No przecież to jest... ktoś mógłby powiedzieć, że to jest jakieś bluźnierstwo. Nawet takie głosy zaczęły się odzywać, że to znalazła się grupa ludzi, którzy tomy wyżej od Biblii stawia. Chociaż to nie jest prawda. No ale pozornie wygląda to na bluźnierstwo, na duchową pychę. Ale prawda jest taka, że ci bluźniercy mają rację. Mają jasny przegląd tego, co się w świecie dzieje. Czasów ostatecznych. Zrozumienie planu Bożego, charakteru Bożego. Natomiast wszyscy ci, co tak pilnują tylko Słowa Bożego i tylko, że tak napisane, nie zrobili od setek lat żadnego postępu. Ci wspaniali chrześcijanie, którzy tyle o miłości mówią, którzy czynią cuda, uzdrawiają ludzi, dalej wierzą w tego Boga, który stworzył piekło, taki obóz koncentracyjny, gdzie duszę tam umieszcza. Nie widzą takiego prostego znaku czasów, jakim jest Izrael. Oni wszyscy tego nie widzą. Więc jakie to są owoce tej pobożności? I dlatego ja myślę, że to jest taki najbardziej prosty sprawdzian. W jednym z zdaniem jest powiedziane, że doktorze pisze tak, że kiedy jakaś doktryna jest do zbadania, nauka, coś nowego, to mamy sprawdzać, czy jest logiczna, czy zgodna z czy jest logiczna, zgodna z Pismem Świętym i z Duchem Świętym, że ma nas uświęcać. I dałby Bóg, żebyśmy my to wszystko, co do nas przychodzi, jakieś nowe mieli taki probierz, czy nas uświęca, czy nas odrywa od świata, od tej codzienności, która nieraz nas tak przyciska, że kiedy klękamy, żeby się pomodlić, zamiast do Pana Boga się modlić, to myślimy o interesach, o niezapłaconych fakturach. Ale myślę, że jeżeli będziemy żyli tak jak Jan w tym Dniu Pańskim, będziemy tak jak ci apostołowie na Górze Przemienienia, tam trzeba było schodzić, oni mówią, dobrze nam tu jest. To jeżeli będziemy umieli oddzielać te dwie rzeczy, będziemy duchem, nowym stworzeniem żyli na tej górze, na Górze Przemienienia, to jakoś nam ich będzie łatwiej te codzienności pokonywać, problemy. Tym bardziej, że wiemy, że miało być coraz gorzej na tym świecie. I po to Pan daje, taki równoważny. Kim gorzej na świecie, tym daje nam więcej prawdy i świadomości, że to, ten ruch, do któregośmy się przyłączyli, jest dobrym ruchem, dobrą szkołą. I od nas zależy tylko, czy my będziemy biegli, będziemy prymusami w tej szkole, czy będziemy się czołgali w tej szkole. Bo tak też może i ci, którzy na nas patrzą, którzy krytykują wtórą obecność, to nieraz patrzą na tych, którzy się czołgają. Nie patrzą na tych, którzy biegną, którzy życie oddali, którzy życie poświęcili, którym właśnie socjalistem ta szarańcza nie zaszkodziła. I pamiętamy te czasy, że one bardzo sprzyjały duchowemu rozwojowi. Teraz niby wszystko mamy, a to wcale nie sprzyja duchowemu rozwojowi. Tamte właśnie czasy, kiedy tania kolej było, bracia jeździli po konwencjach, wydawali, ta miłość jakaś inna była, nie było tyle krytyki. Dlatego widzimy, że to już jest blisko. Czas jest bliski na wyciągnięcie ręki, tak sądzę. I dałby Bóg, żebyśmy mieli te głowy nasze wysoko uniesione i nic, co będzie zwiastowało nadejście tego Królestwa, zabrania Kościoła też, nie uszło naszej uwadze, co daj nam Boże. Amen.